Gościem Radia Łódź jest premier rządu Ewa Kopacz. Dzień dobry pani premier.
Witam panią, witam państwa.
Jak pani podoba się w Łodzi?
No nie jestem niewiele po raz pierwszy.
Niewiele pani zobaczyła chyba.
Nie jestem po raz pierwszy, ale Łódź jest takim miastem, które bardzo chętnie odwiedzam.
Powiedziała pani, że to program Maluch panią do Łodzi sprowadził. Co to znaczy?
Program Maluch to jest rządowy program, który jest realizowany od 2011 roku i dotyczy finansowania budowy żłobków i przedszkoli. Jest to program, który w tym roku, 2015, jest wyjątkowo dobrze finansowany, bo zwiększyliśmy finansowanie tego programu, zapisaliśmy to oczywiście w budżecie, o 50 milionów więcej. W tych 50 milionach chcemy budować nowy moduł żłobków, czyli będą to żłobki budowane przy wyższych uczelniach. Chcemy, żeby młode dziewczyny, które decydują się, żeby zostać mamą, jednocześnie nie musiały rezygnować ze swojej nauki. Tuż przy uczelni będzie żłobek, ich maleństwa będą w tym pomieszczeniu, one będą mogły korzystać z wiedzy swoich wykładowców.
Nie odciąga pani studentki od nauki?
Absolutnie, to są odpowiedzialni młodzi ludzie. Polacy, młodzi ludzie są bardzo odpowiedzialni. Oni sobie to wszystko poukładali w głowie. Byłaby pani zaskoczona, jak nie jedna młoda mama radzi sobie dużo lepiej
nie,
niż
tak,
te bardziej
troszkę
doświadczone.
Troszkę żartem zapytałam.
No tak, ja też to potraktowałam jako żart, ale odpowiedź była na serio. Ja jestem dumna z tego, że młode polskie kobiety są tak odpowiedzialne, tak zorganizowane.
Pani premier, kilka miesięcy temu na konwencji Platformy w Łodzi mówiła pani: macie swoją S14.
Tak.
No i nie mamy.
No, na razie
droga
nie
jest wciąż na liście rezerwowej.
No tak, ale pamiętajmy również o tym, że moja obietnica złożona wtedy przed bodajże pierwszą turą wyborów samorządowych, kiedy moja wizyta była związana z poparciem dla waszej pani prezydent. Moja opinia o pani prezydent się nie zmieniła. Świetnej, bardzo pracowitej istocie, która robi wiele dla tego miasta i stąd pewnie wybór jej w pierwszej turze. I moja deklaracja, że S14 będzie realizowana jako jeden z priorytetowych projektów i dzisiaj mogę to powtórzyć. To, że dzisiaj znalazła się na liście rezerwowej, nie znaczy wcale, że nie będzie realizowana w ramach nie tylko oszczędności, jak to próbują niektórzy politycy tłumaczyć, ale ponieważ część z tych projektów z listy podstawowej będzie finansowana z zupełnie innego źródła, stąd otwiera się możliwość, żeby pobierać projekty z listy rezerwowej i w tych projektach na pewno będzie S14. Ta zachodnia obwodnica Łodzi będzie wybudowana.
A czy pani może wie, kiedy ta S14 zostanie przeniesiona na tę najważniejszą listę? To wtedy już nie będziemy panią dopytywać wciąż.
Umówmy się tak. Kiedy ja będę mogła państwu powiedzieć, stało się, ta decyzja zapadła, to pierwszą osobą, która się o tym dowie, będzie pani redaktor, która będzie mogła tą dobrą informację ogłosić w Radiu Łódź. Jestem przekonana, że ta decyzja zapadnie dość szybko, ponieważ prace w tej chwili i to prace dotyczące oceny finansowania tych projektów, które są oczywiście na liście podstawowej, ale nie tylko szukania dodatkowych źródeł finansowania trwają, jeśli tylko te prace się zakończą, a ja myślę, że w pierwszym kwartale powinny się zakończyć. Wtedy ta informacja do państwa dotrze.
Bardzo się cieszę, bo pierwszy kwartał to niedługo już się kończy, pani premier.
No ja wiem, koniec marca.
No tak.
No to jeszcze mam co najmniej półtora miesiąca.
A propos obietnic, obiecał też wcześniej jeszcze premier Donald Tusk, że Łódź będzie jednym z najważniejszych miast, jeżeli chodzi o pieniądze na rewitalizację.
Tak, i dotrzymamy słowa. Jest wpisany w tak zwany państwowy plan rewitalizacji. Trzy miasta w Polsce.
Wałbrzych, no właśnie,
Bytom
i o tych dwóch
Łódź
się mówi często, a gdzieś ta Łódź zniknęła powoli.
Nie, ta Łódź nie zniknęła i proszę się nie obawiać, Łódź obok Wałbrzycha i Bytomia będzie tym miastem, na którą pójdą naprawdę duże pieniądze na rewitalizację.
Czy w tej kadencji będzie jeszcze ustawa o rewitalizacji? Ona jest taka potrzebna Łódź?
Ona jest po konsultacjach w tej chwili i to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że na pewno będzie w Sejmie, będzie procedowane i zrobię wszystko, żeby była uchwalona jeszcze w tej kadencji.
Pani premier, jak pani zamierza poradzić sobie z narastającymi protestami społecznymi?
No cóż, to bardzo trudne pytanie, a jeszcze trudniejsze wykonanie tego, co chciałabym zrobić. Ja w dobrych sprawach jestem w stanie rozmawiać bez przerwy kilkadziesiąt godzin. To nie jest tak, że uciekam od dialogu. Mogę rozmawiać i mało tego, oprócz rozmów jestem w stanie w dobrych sprawach pójść na kompromis. tak jak w sprawie kopalni dotyczącej kompanii węglowej, gdzie wisiała nad nami niestety ta groźba, że 14 kopalni za chwilę upadnie. Musieliśmy przedstawić program naprawczy, musieliśmy również przejść bardzo długą drogę negocjacji z Komisją Europejską, aby nikt nam nie zarzucił, że to jest nieuprawniona pomoc publiczna. Więc od początku do końca wiedzieliśmy, co robimy. Jest niekiedy przykro, kiedy się słyszy, że dobre rozwiązanie, uratowanie co najmniej 100 tysięcy miejsc pracy, bo to nie tylko miejsca górnicze, ale te instytucje, które współpracują z tymi kopalniami. Gdyby upadły kopalnie, autentycznie tracą również swoją rację bytu te wszystkie przedsiębiorstwa wokół, które kooperują z kopalnią. A więc ochrona 100 tysięcy i zatrzymanie 100 tysięcy miejsc pracy. Jednocześnie program dla Śląska, który będziemy prezentować w marcu, zostało odebrane jako porażka rządu. Ja się nie wstydzę kompromisu wtedy, kiedy jest to konieczne i ma swój pozytywny efekt.
Ale mówi Pani, że w dobrych sprawach Pani tak rozmawia. Czy to znaczy, że te protesty, które są w tej chwili, mówimy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej czy o rolnikach, to są złe sprawy?
Inne. No to są inne sprawy. Jastrzębska Spółka Węglowa, jak pewnie Państwo jako dziennikarze bardzo wnikliwie obserwujecie, na czym polega ten spór. To, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to jest spór między głową pana prezesa, który zarządza tą spółką, a górnikami. De facto tak nie jest. Tenże prezes, wiedząc, że kondycja spółki jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, przedstawił plan naprawczy. No, plan naprawczy zawsze boli. Plan naprawczy, który mówi i jest skierowany do górników.
Pani premier, przepraszam, że przerywam, tak, ale to wszystko wiemy, tylko pytanie, co dalej?
Chodzi jak o to, jak będziemy rozwiązywać. I pewnie Panią zaskoczę. To, co w tej chwili się dzieje, czyli rozmowy poszczególnych resortowych ministrów z tymi branżami, bo minister Sawicki, niezależnie od tego, jak jest odbierany przez rolników, on jest pierwszym wojownikiem, który o sprawy rolnicze dba na Radzie Ministrów. Proszę mi wierzyć, 55 miliardów w budżecie państwa na rolnictwo co roku, to nie są małe pieniądze. Wiemy, jak wygląda budżet państwa i te 55 miliardów to są ogromne pieniądze. Rozmawia z przedstawicielami związków. Mało tego, poszczególni ministrowie rozmawiają ze swoimi resortowymi przedstawicielami związków. Minister Kosiniak-Kamysz reaktywuje w tej chwili komisję trójstronną i jest umówiony na 18 z przedstawicielami największych central, a podstawą do tych rozmów, do udoskonalenia tej płaszczyzny dialogu, ale płaszczyzny dialogu między związkami, między rządem a pracodawcami, podstawą tego dialogu będzie projekt ustawy, który przygotowały związki razem z pracodawcami. Umówieni są na 18.
I związkowcy przestaną protestować, głodować?
Ja tego nie wiem, im tego nie możemy zabronić. Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju.
Czy
ja bym
prezes
chciała tylko, żeby zrozumieli.
Czy powinien podać się do dymisji? I czy powinna być przyjęta ta dymisja, Pani zdaniem?
Ja odpowiem inaczej, bo to nie jest pytanie o prezesa, bo następny, który przyjdzie, też będzie musiał wprowadzić pakiet oszczędnościowy. Więc dzisiaj to nie jest tak naprawdę spór o to, czy to ma być ten czy inny prezes. Spór chodzi o to, na ile dzisiaj górnicy, którzy muszą zadbać o swoje miejsca pracy, są w stanie w ramach oczywiście negocjacji ustąpić ze swoich przywilejów.
Ale domagają się odwołania tego prezesa, a nie następnego.
Ale następny naprawdę przyjdzie z tym dokładnie pakietem. Ten prezes, obecnie urzędujący, jest prezesem od 2007 roku.
Czyli w tej sprawie
przez
pani nie ustąpi,
lat,
pani prezes.
Przez 7 lat można było mieć do niego najróżniejsze zastrzeżenia, mówię tu o braci górniczej, ale nie było protestów. Protesty się rozpoczęły wtedy, kiedy tenże prezes, który może ma mniej lub bardziej sympatyczny charakter, jest mniej lub bardziej zdecydowany, ale przyszedł z pakietem oszczędnościowym i od tego momentu zaczął się spór.
Czyli rozumiem, że prezes ma Pani pełne poparcie, podobnie z ministrem
Prezes
Sawickim.
Nie jest powoływany ani przez premiera, ani przez ministra.
Ja pytam o poparcie.
To jest spółka giełdowa i ja nie znam tego Pana, proszę mi wierzyć. Na pewno znam wyniki tej spółki. Jeśli jest ład korporacyjny, a taki w spółkach giełdowych funkcjonuje, to dzisiaj tymi, którzy odwołują i powołują pana prezesa, są członkowie Rady Nadzorczej. To członkowie Rady Nadzorczej powołują i odwołują. No, tak jak szefa centrali związkowej nie będzie powoływał prezes spółki. Więc niech ten ład korporacyjny sobie funkcjonuje, niech ci, którzy mają obowiązek powołać i odwołać, niech czynią swoją należność, nie kierując się nastrojami ale tym, jak wygląda dana sytuacja, jak oceniają kondycję tej spółki, jak oceniają zaangażowanie, jak oceniają pracę tych, którzy są w zarządzie.
Pani premier, nie obawia się Pani, że eskalacja tych protestów przekroczy wszelkie granice? Co wtedy?
Jest rok wyborczy. Ja chciałabym i pewnie podpisze się pod tym większość Polaków. Chcą żyć spokojnie, chcą chodzić do pracy, chcą jeździć ulicami, które nie są blokowane. Chcą też, Polacy chcą wiedzieć ze szczegółami. Tu jest Wasza rola, żeby pokazać wszystkie aspekty tych sporów, tych strajków, tych roszczeń i też niekiedy z drugiej strony stanowiska rządu, ministra, czy ewentualnie takiej rady nadzorczej. Musimy to z przykrością stwierdzić, że rok, w którym są podwójne wybory, będzie upolityczniony i na to nie ma rady. Historia pokazuje, że zawsze tak było.
Pytanie, co jeszcze może Pani obiecać związkowcom?
Ja nic nie chcę obiecywać. Znaczy, różnica między mną a tymi, którzy obiecywali, jest taka, że ja mogę zadeklarować bardzo ciężką pracę, rozwiązanie legislacyjne, które naprawi sytuację, ale byłoby to nadużyciem, nieuczciwością w stosunku do wyborców, gdybym ja przyszła i obiecywała w okolicznościach zagrożenia strajkiem.
Czy dobrze rozumiem Pani słowa? To jest tego typu przesłanie: przestańcie protestować, bo nic już więcej ode mnie nie uzyskacie.
Nie, panie redaktor, tam gdzie będą mieli rację, ja nawet narażając się na opinię niekiedy właśnie publicystów, ustąpię i podpiszę dobry kompromis. Jeśli to będzie dobra sprawa, jeśli to będzie sprawa, która będzie wyglądała na sprawę polityczną i robienie szumu i jednocześnie szkodzeniu własnym miejscom pracy, to takiej zgody z mojej strony być nie może.
Czy w tej kadencji będzie jeszcze ustawa o in vitro i o związkach partnerskich?
Ustawa o in vitro jest w tej chwili w konsultacjach. Ta ustawa, szczególnie w świetle tego, co się wydarzyło w Zachodniopomorskim i takiego szacunku dla ludzi, którzy dobrowolnie wybrali tę metodę jako skuteczną metodę znoszenia skutków niepłodności. Muszą mieć ochronę prawną. Jeśli coś jest finansowane z budżetu państwa, a program, narodowy program in vitro jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc z naszych pieniędzy, z naszych składek, więc muszą być ramy prawne, w których funkcjonuje ten program i ci, którzy dobrowolnie decydują się na udział w tym programie, muszą mieć poczucie bezpieczeństwa.
Czy będzie miała Pani poparcie Platformy i PSL-u w tym wypadku? Czy nie jest to takie poparcie konieczne, ponieważ i tak da sobie Pani być może rację z opozycją?
Nie, to powinien zdecydować oczywiście zdrowy rozsądek i interes nie polityka, nie jego wizerunku, bo jego oczywiście wyborcy będą oceniać, ale interes tych ludzi. Bo skoro, i wrócę do tego, skoro zdecydowaliśmy się zaproponować jako rząd taki program, to dzisiaj obowiązkiem każdego parlamentarzysty jest nie patrzenie na swoje własne interesy, tylko na interesy ludzi, którzy dokonali wyboru. Im się należy szacunek dla ich wyboru.
A kolejnej awantury politycznej się Pani nie obawia?
Znaczy, awantur, do awantur politycznych się przyzwyczaiłam. Byłam ministrem zdrowia, potem marszałkiem Sejmu. Z autopsji mogę przytaczać różne mało sympatyczne sceny na sali sejmowej. Ale to pewnie jest to też wpisane w ten obrazek polskiego parlamentaryzmu. Szkoda, że tak jest.
A związki partnerskie?
Związki partnerskie są przygotowywane przez jednego projektu ustawy. Oczywiście nie związki partnerskie, ale projekt ustawy o związkach partnerskich jest przygotowywany przez posła Dunina z Platformy Obywatelskiej. Czeka nas długa dyskusja. Nie wiem, byłoby to nadużyciem, gdybym powiedziała, że ją uchwalimy w tym roku. Bardzo będę chciała, żeby odbyła się w Platformie dyskusja na ten temat. Ja muszę
wiedzieć. Ta dyskusja trwa już bardzo długo, panie premier.
No tak, ale jeśli z dyskusji coś ma wyniknąć, to lepiej niech ona trwa, niż zamykajmy usta komukolwiek. Niech każdy powie to, czym się kieruje przy takiej, a nie innej decyzji. Ja nie chcę nikogo łamać kołem, ja też nie chcę nikogo zmuszać do tego, żeby wbrew sobie podniósł rękę, przycisnął zielony guzik i zagłosował za takim czy innym rozwiązaniem. Ja chcę, żeby zrozumiał i wiedział, że to jest potrzeba wynikająca z jego wiedzy, rozpoznania środowiska, potrzeb tych ludzi, którzy dzisiaj też czekają na uregulowania prawne. Więc myślę, że
to właśnie znając tę arytmetykę sejmową, jak pani sądzi, czy ten projekt ma szansę być przegłosowany jeszcze w tej kadencji i wejść w życie?
To zawsze jest zagadką. Nawet jeśli posłowie deklarują, że zrobią jedno, to niekiedy podczas głosowania robią drugie. Więc nie chcę spekulować w tej sprawie. Kiedy będziemy gotowi, to ja będę mogła odpowiedzieć z gotowym projektem, przedyskutowanym, z zapisami, które nie budzą już żadnych kontrowersji w gronie parlamentarzystów Platformy. To wtedy będę mogła Pani powiedzieć, że Platforma jest gotowa na to, żeby procedować i głosować ten projekt.
Jaki ma Pani pomysł na tę kampanię? Jak przekonać wyborców, by kolejny raz zaufali Platformie?
Pomysłem niewątpliwie będzie taka postawa odpowiedzialna Platformy. Wyniki ekonomiczne, czysta ekonomia, której oczywiście Polacy unikają jak ognia, ci, którzy nie są związani ani z biznesem, ani bezpośrednio z przedsiębiorczością. Ale jedno jest pewne, podczas tych trudnych lat, a lata były trudne, bo był kryzys nie tylko w Europie, ale również na świecie, my tak na dobrą sprawę, spodziewając się, że nasz dług będzie mniej niż 3% PKB, mamy pełną szansę w roku 2016 po rankingach europejskich wyjść z procedury nadmiernego deficytu. To jest olbrzymie osiągnięcie, spadające bezrobocie, bardzo szeroko rozwinięta w tym okresie 8 lat polityka prorodzinna, polityka, która powoduje, że dzisiaj ci, którzy do tej pory zastanawiali się ze względu na swoją sytuację materialną, czy mają pomagać troszkę tej niekorzystnej demografii i mieć swoje dzieci, na nie się decydują. To, że dzisiaj patrzymy takim bardzo serdecznym okiem w kierunku tych, którzy decydują się wychować swoje własne dzieci, najpierw panie, które je rodzą, a potem je wychowują. A więc ten roczny urlop, mało tego rodzicielski urlop, który będzie obejmował, to już jest projekt moich 4 miesięcy premierowania, obejmował również studentki, czyli osoby niepracujące do tej pory.
Tak, bardzo krótko. A jak zrozumieć to, że nie ma zgody na podwyższenie kwoty wolnej od podatku?
Proszę pamiętać, że kwota wolna od podatku to jest jeden z elementów całego systemu podatkowego. Gdyby dzisiaj ktokolwiek chciał wyłuszczyć i pokazać Polakom, czym się różni nasz system podatkowy od systemu, który tak chętnie pokazujemy jako dużo przyjaźniejszy, angielski czy irlandzki, to okazałoby się, że nasza pomoc, ta chociażby w tej sferze społecznej, która wchodzi do poszczególnych rodzin, jest większą pomocą niż ta kwota, która jest wolna od opodatkowania.
Mało czyli to nie była pomyłka, to nie był gdzieś wypadek przy
nie,
pracy.
To jest bardzo głęboka analiza. Pamiętajmy również, dzisiaj oczekujemy od naszych samorządów, żeby one robiły wszystko, żeby to nasza taka mała ojczyzna na poziomie samorządu miała zadania, które będą odpowiednio finansowane z budżetu państwa. Otóż gdybyśmy zwiększyli w tej chwili kwotę wolną od podatku, to kwota, która wpłynęłaby do budżetu państwa, byłaby średnio około 12 miliardów mniejsza niż obecnie mamy, z czego 6 miliardów dotyczyłaby spadek finansowania samorządów. Więc generalnie, gdyby rozbierać na części pierwsze, mogę powiedzieć tylko tyle, na pewno w tej kadencji nie będzie zwiększonej kwoty wolnej od podatku i na pewno nie będą zmieniane progi podatkowe. My tą różnicę, to spłaszczenie, które w pewnym momencie wchodzi, bo mamy jednak, trzeba przyznać, bardziej liniowy podatek w tej chwili, to spłaszczenie jest rozwarstwiane właśnie tą pomocą, która płynie bezpośrednio w tym obszarze, w sferze społecznej.
Jeszcze jedno na koniec pytanie. Były premier Donald Tusk pomaga troszkę Pani? Wspiera?
No ma zajęcia. Ja jeszcze nie próbowałam dzwonić i prosić o pomoc. Zresztą, no, jak każda polska kobieta, trochę jestem ambitna, też wolałabym sobie sama radzić niż brać korepetycje albo przez ten telefon prosić o radę. Pewnie jeśli będzie taka, będzie tego rodzaju potrzeba, to na pewno nie zawaham się. Mam dość w sobie pokory. Ma w końcu świetne doświadczenie prawie 8-letniego premiera dużego, 38-milionowego kraju. Jeśli przyjdzie taki moment, pewnie zadzwonię. Na razie takich momentów nie było.
Premier Ewa Kopacz, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Łódź.